Dimensjoni kultury. W 2023 roku mija 90 lat od nadania praw miejskich Zakopanemu. To okazja do świętowania, ale i moment, kiedy warto przypomnieć historię stolicy Tatr. W naszym studiu za moment pojawi się Joanna Staszak. Opowiemy o tym, co nas jeszcze czeka w związku z tym jubileuszem. Magdalena Zbyłut-Wiśniewska, zapraszam na Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Joanna Staszak, kreatorka życia kulturalnego stolicy Tatr, naczelniczka Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Zakopanem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Długa podróż do Krakowa?
Nie. Szybka przez tunel.
Ale zanim rozpoczęłyśmy nagranie, powiedziałaś o tym, że w Zakopanem to jednak chłodniej, że trzeba tutaj ściągać kolejne warstwy w Krakowie.
Zdecydowanie. U nas jest taka tatrzańska już jesienna pogoda, a tutaj Kraków jednak w pięknym słońcu.
W pięknym słońcu, ale wam też przecież słońca nie brakuje.
Nie brakuje w tym roku.
Więc jeżeli ktoś tej bardziej rzeźkiej pogody by sobie życzył już teraz, to oczywiście
zapraszamy.
Oczywiście zapraszamy. Rok jubileuszu 90-lecia nadania praw miejskich w Zakopanem trwa. Już część wydarzeń za nami. Zbliża się wielkimi krokami kulminacja, bowiem 18 października 1933 roku formalnie, urzędowo zaczęło funkcjonować Zakopane już nie jako wioska górska, tylko jako miasto. Zatem 18 października to jeszcze przed nami, ale zanim będziemy Państwu opowiadać, dlaczego warto wybrać się pod Giewont, to cofnijmy się. Kto był pierwszym burmistrzem Zakopanego?
Tym burmistrzem, za którego kadencji otrzymaliśmy prawa miejskie, był Leopold Winnicki. Był to bardzo dobry burmistrz, który miał bardzo duże poszanowanie wśród mieszkańców, a nawet wśród urzędników, bowiem urzędnicy na koniec jego kadencji przygotowali dla niego taką kronikę ze zdjęciami, na których pokazali, jak to Zakopane się za jego kadencji zmieniało. I ta kronika przetrwała w rodzinie i kilka lat temu miasto Zakopane zrobiło reprint tego wydawnictwa. Także właściwie każdy mieszkaniec może go nawet w bibliotece, bo jest już niedostępne jako wydawnictwo, ale w bibliotece można obejrzeć, jak to wtedy za burmistrza Winnickiego było.
Ja się nawet przygotowałam do tej naszej rozmowy i ten reprint wydaliście dokładnie 5 lat temu z okazji 85-lecia nadania praw miejskich Zakopanemu. Rzeczywiście jest to dość wyjątkowe. Jaki on miał przed sobą zadania?
No tak naprawdę, no to...
Bo to dobrze jest się nazywać burmistrzem, ale trzeba jeszcze coś zrobić. I teraz cofamy się te 90 lat.
Przede wszystkim z tym, że miasto stało się miastem, no to wiązał się jego rozwój. Miasto Zakopane nie stało się miastem tak od po prostu znikąd, tylko ten rozwój postępował od wielu, wielu lat. Powstawały różne nowe inwestycje, zaczęło przyjeżdżać coraz więcej ludzi i też miejscowa ludność zaczęła się bardziej starać o jak najlepsze warunki też życia dla tych, którzy przyjeżdżali pod Giewont. Przecież pierwsi, którzy przyjeżdżali, to nie przyjeżdżali dla tatrzańskich widoków, chociaż i to zaczynało być coraz bardziej popularne, ta turystyka, ale tak naprawdę pierwsi ludzie, którzy przyjeżdżali pod Giewont, przyjeżdżali po zdrowie, bo byli to najczęściej ludzie chorzy na gruźlicę i w zaleceniach lekarskich, między innymi doktora Tytusa Chałubińskiego, było to, żeby przyjechać, pooddychać tym powietrzem, że ono daje zdrowie właśnie tych najtrudniejszych chorobach.
Czyli nie tylko dla miejscowych, ale także dla tych przyjezdnych pierwszych kuracjuszy trzeba było zadbać o te, no dziś byśmy powiedzieli infrastrukturę, ale to takie chyba słowo nie najlepsze w odniesieniu do historii. Trzeba było zadbać o podstawowe sprawy, krótko mówiąc, czyli no, chociażby uporządkować ulicę, czy zadbać o oświetlenie uliczne.
Jak najbardziej. Wszystko trzeba było uporządkować tak, żeby ludzie, którzy przyjeżdżali, potrafili się w Zakopanem odnaleźć. Bo dla miejscowych no to byli najczęściej sąsiedzi i ludzie, których znali, bo przecież miasto nie było jakieś bardzo liczne. Zresztą do tej pory tak jest, że wielu miejscowych ludzi się zna i no i praktycznie nieraz się okazuje, że jesteśmy jedną wielką rodziną, bo zawsze ktoś ma jakiegoś bliskiego człowieka, który jest czyimś sąsiadem, czyimś kuzynem, wujkiem, ciocią. I to na pewno było ważne, żeby uporządkować miasto, ale też wprowadzić właśnie tak zwane udogodnienia, czy tą taką infrastrukturę. Mówimy tu o wodociągach, które jeszcze za hrabiego Zamoyskiego, jak ujęto wodę w Kuźnicach, to hrabia Zamoyski oddał te wodociągi. Był przecież właścicielem Kuźnic. Przyprowadzono kolej, zaczęto inaczej ogrzewać. Chaty góralskie też zaczęto je budować tak bardziej stabilnie, no pod tych turystów, którzy przyjeżdżali. No, kanalizacja, no takie podstawowe rzeczy, które teraz są naturalne i są na co dzień, a wtedy nie były.
Myślisz, że to była rewolucja?
Myślę, że w pewnym sensie tak. Dla tych ludzi myślę, że...
Taka mentalna też.
Naturą człowieka jest to, że chce żyć godnie. Nie mówię, że bardzo wygodnie, ale godnie. I myślę, że każda taka inwestycja w lepszy byt jest po prostu dobra dla człowieka.
Te Zakopane 90 lat temu, jeszcze chciałabym podrążyć, jakie ono było, kolej już wtedy była.
Tak, tak naprawdę Zakopane najwięcej zyskało, kiedy Dobra Zakopiańskie wykupił na słynnej licytacji hrabia Zamoyski i on stał się takim człowiekiem, który to Zakopane zaczął zmieniać, tak? Dzięki niemu właśnie i doktorowi Andrzejowi Chramcowi, który pochodził z Zakopanego, był takim pierwszym góralskim wykształconym doktorem, to właśnie hrabia Zamoyski i doktor Chramiec sprowadzili, jak się to mówi, kolej do Zakopanego, gdyż ona dojeżdżała tylko do Chabówki. I z Chabówki doprowadzili do tego, że ta linia kolejowa przyjechała, połączyła Chabówkę i Zakopane. Na tych słupkach kolejowych, które są wzdłuż torów, było napisane CH jako Chabówka i Z jako Zakopane. I ludzie zaczęli mówić, że to Chramiec Zamoyski. Chcieli, zrobili. Więc to było też takie radość dla ludzi i udogodnienie, no bo też więcej osób mogło przyjechać po prostu do Zakopanego.
Te 90 lat temu już była w Zakopanem duża świadomość dotycząca tych walorów uzdrowiskowych, bo Tytus Chałubiński pojawił się w XIX wieku w Zakopanem. Tak myślę, co jeszcze? No już wtedy było Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, prawda? Czyli jednak ta turystyka zaczynała się, tak?
Powstało bardzo wiele takich przewodników, które opisywały wycieczki w Tatry. Wiadomo, że książki w tym czasie nie były tak bardzo popularne, niemniej jednak były dostępne. I między innymi właśnie dr Tytus Chałubiński, który pierwszy raz przyjechał do Zakopanego i podają książki, że nie zrobiło na nim jakiegoś specjalnego wrażenia. Dopiero właśnie po przeczytaniu jednego z przewodników, Walerego Eliasza, stwierdził, że przyjedzie ponownie. Akurat trafił na taki moment, kiedy w Zakopanem na jesieni wybuchła epidemia cholery i bezinteresownie pomagał jako lekarz tym chorym ludziom i tym sobie bardzo zjednał serca górali i pokochali go jak swojego i dlatego myślę nosi takie miano teraz w literaturze, że jest odkrywcą Zakopanego dr Tytus Chałubiński. Także myślę, że te walory turystyczne były też... No, w tych przewodnikach są podkreślane na różnych starych zdjęciach. Przecież widać, że chodzono jednak w te Tatry zupełnie inaczej niż teraz, ale jednak odkrywano i niższe partie gór, ale także przecież i szczyty. Mieczysław Karłowicz czy Zaruski chodzili. Fotografował przecież Karłowicz piękny Tatry.
Powiedziałaś o tym, że on nie od razu zachwycił się Zakopanem i tak sobie pomyślałam o tym, że podobnie było w przypadku Kornela Makuszyńskiego, oczywiście później, który początkowo był bardzo krytyczny wobec tego, co widział pod Tatrami, pod Giewontem, a potem tak się zakochał, że się przeprowadził i był można powiedzieć, pierwszym, dobrze, zaryzykujmy, pierwszym piewcą Zakopanego.
Myślę, że nie pierwszym, ale ówcześnie. Natomiast mam taki wątek osobisty z Kornelem Makuszyńskim związany, bo mój tata go jeszcze wspomina, pamięta, jako dziecko dzieci zakopiańskie biegały wokół niego, bo wiedziały, że w kieszeniach ma cukierki i że bardzo chętnie rozdawał, częstował dzieci tymi cukierkami, więc myślę, że czuł się w Zakopanem dobrze.
A jeżeli jesteśmy przy anegdotach, to jeszcze na moment pozostańmy, bo to mnie niezwykle rozbawiło, jak odwiedzałam całkiem niedawno ponownie otwarte Muzeum Makuszyńskiego i tam rozmawiałam z panią Kingą Nędzą-Sikoniowską i ona opowiadała mi o tym, że miał pieska. I ten piesek często się gubił, ale wszyscy wiedzieli, że to był piesek Makuszyńskiego, więc zawsze był odwożony w okolice willi o Polankę. No dobrze, zostawmy, bo dziś nie o Makuszyńskim, a o 90-leciu nadania praw miejskich Zakopanemu. Chciałabym jeszcze głębiej w historię stolicy Tatr pójść, bo pierwsze wzmianki mamy z XVII, a nawet XVI wieku. Znaczy w XVII wieku, z tego co jest mi wiadome, to już mówimy konkretnie o osadzie, która ma taką nazwę Zakopane, natomiast początków osadnictwa musimy szukać jeszcze wcześniej, czyli to absolutnie nie jest tak, że te 90 lat temu z nicości się to miasto pojawiło.
Zdecydowanie nie. Legenda głosi, że tak naprawdę pierwszym takim, który przyszedł pod Giewont, to był uciekinier z dworu królewskiego i ubrany w pasiasty kolorowy strój. I stąd zaczęli go nazywać Gąsienica. I tak w Wsiąpawicach dziejowych w książce można przeczytać. Natomiast no właśnie coraz więcej tych osób tutaj postanowiło się osiedlać. Myślę, że to dlatego, że tereny były piękne, natomiast jest to teren też bardzo trudny taki do zamieszkania, no bo to jest jednak, są skały, były lasy ogromne, więc żeby...
Surowy klimat, ziemia nieurodzajna.
Tak, dokładnie, więc naprawdę wydaje mi się, że tylko wyjątkowi ludzie osiedlali się i zostawali w Zakopanem po prostu. No i potem jak już się rodzili, no to już jako prawdziwi górale, silni, twardzi, wolni, co jest do dziś podkreślane w charakterze góralskim. No i wybrali to miejsce za miejsce swojego życia.
Przypomnę, że dziś w audycji Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura gościmy Joannę Staszak, naczelniczkę Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane, a rozmawiamy o obchodach 90-lecia nadania praw miejskich Zakopanemu, przed momentem o historii, a już po przerwie o tym, co nas jeszcze czeka.
Regiony Kultury.
Wracamy po przerwie w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Gościmy Joannę Staszak, kreatorkę życia kulturalnego stolicy Tatr, naczelniczkę Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Zakopanem. Joanno, bardzo się cieszę, że w ogóle przyjechałaś tutaj do Krakowa, bo zazwyczaj jednak spotykałyśmy się przy okazji różnych imprez na miejscu i przed nami kolejna okazja, żeby się spotkać w Zakopanem. Mam tu na myśli 12. edycję festiwalu Inspirowane Górami imienia Ewy i Macieja Berbeków. To takie wydarzenie, któremu od początku przyświeca taka idea uczczenia nadania praw miejskich Zakopanemu. W tym roku co się będzie działo?
Tak właśnie, ten festiwal powstał właśnie, żeby podkreślić te rocznice. Nie chcieliśmy organizować kolejnych akademii. Tylko stwierdziliśmy, że pokażemy ludzi, którzy ukochali góry, nie tylko Tatry, ale w ogóle z górami związali swoje albo pasje, albo życie. I tak powstał ten festiwal. I na jego początku, u samego początku tego festiwalu, byli z nami jeszcze wtedy i Ewa, i Maciej Berbekowie. Z nimi razem tworzyliśmy program i wymyślaliśmy to wydarzenie. I też Ewa wraz ze swoim synem Stanisławem jest twórcą naszego logotypu do tego festiwalu i też umawialiśmy się na wspólną wystawę. Akurat los zrządził inaczej i ta wystawa za życia Macieja Berbeki nie doszła do skutku. Niemniej jednak ta wystawa wspólna Ewy i Macieja też się na naszym festiwalu pojawiła. Po śmierci Maćka, to już w tym roku mija 10 lat od tej tragicznej śmierci na Brodpiku, rodzina Ewa z synami wystąpiła do miasta Zakopane z prośbą, aby ten festiwal nosił imię Macieja Berbeki, a zaraz po jej śmierci jako organizatorzy, współorganizatorzy, wszyscy, którzy ten festiwal tworzą, stwierdziliśmy, że oboje powinni patronować temu wydarzeniu i tak się też stało. Byli Zakopiańczykami, bardzo się dla tego miasta zasłużyli. Maciej był nauczycielem w liceum Kenara, nie tylko alpinistą z tego, co go znamy, czy himalaistą, tak, z tego, co jest znany najbardziej, ale był też nauczycielem w liceum Kenara i był takim bardzo dobrym edukatorem, lubianym przez innych. Natomiast Ewa była genialnym wręcz scenografem Teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza, dlatego teatr jest również takim partnerem, współorganizatorem tego wydarzenia, zawsze coś się tam odbywa, ale także właśnie była związana z Zakopanem bardzo jako właśnie scenograf, jako grafik, projektant, bardzo wiele rzeczy jeszcze nawet do tej pory po prostu jest jej projektów i z tego korzystamy. No i tak ten festiwal od 12 lat sobie trwa, a w tym roku akurat właśnie 90-lecie praw miejskich, więc jest nieco wydłużony i program jest bogatszy.
Ten festiwal ma charakter interdyscyplinarny, to znaczy, że dzieje się tam bardzo dużo. Tak jak powiedziałaś, Ewa Berbeka była malarką, graficzką związaną z Teatrem Witkacego. Z kolei Maciej Berbeka, no, znany w tej przestrzeni publicznej jako alpinista i himalaista, jako zdobywca 8000-tników. To podobnie bardzo się dzieje w przestrzeni tego festiwalu, że spotykają się ludzie, którzy kochają góry, którzy mają tą iskierkę w sobie związaną z tworzeniem.
Tak, i w tym roku będzie podobnie, bo między innymi gościem festiwalu będzie Ania Tybor, która również z tym Brodpikiem jest związana, przecież na wiosnę z niego zjechała. Myślę, że będzie wielka radość posłuchać jej o tym, jako jej wspomnienie, ale też o tym, co odczuwa, będąc w takich górach i w takiej sytuacji.
No i jakie to są emocje?
No właśnie. Będą z nami też tacy niesamowici ludzie, którzy mieszkają u podnóża Matterhornu i są bardzo tym Matterhornem zachwyceni i zwłaszcza Gerardine pokazuje ten Matterhorn, obrabia go, tworzy taką grafikę komputerową, ale również André, który ma jakieś korzenie polskie, również jest zachwycony tym Matterhornem, tworzy go tak bardziej jako płaskorzeźby, jako rzeźby pełne, ale też zachwycili się naszym Giewontem. Więc pokazują też właśnie Giewont, Tatry, nawet taką panoramę piękną André wykonał dla nas, panoramę Tatr, taką jakby płaskorzeźbę. Także będzie na pewno spotkanie, będziemy mogli podczas festiwalu spotkać ludzi z ogromną pasją do gór.
I taką osobą na pewno jest też Hanka Wójciak, zresztą związana z naszą rozgłośnią.
To jest
kolorowy ptak.
Tak, niesamowita osoba, dlatego że po pierwsze pochodzi z Zakopanego i tego się nie wstydzi. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, a wręcz powiedziałabym niebagatelne, że osoby, które urodziły się w Zakopanem, a są już znanymi osobami, nie mówię celebrytami, ale takimi znanymi artystami na całą Polskę, a nawet na świecie, to jednak podkreślają w swoich utworach, w tym co tworzą, swoje korzenie. I między innymi Hania jest też laureatem takiej nagrody od kilku lat przyznawanej przez burmistrza Siła Korzeni. I to jest dla nas właśnie bardzo ważne, że ludzie z Zakopanego nie wstydzą się swoich korzeni, swojego dziedzictwa. Namówiliśmy Hanię na to, żeby tę płytę zaprezentowała podczas festiwalu. To będzie prolog 7 października, takie zaproszenie na festiwal. To już druga płyta, którą z Hanią promujemy podczas festiwalu Inspirowane Górami, ale cieszy nas bardzo to, że tak wielka artystka chce i właśnie chce to zrobić w Zakopanem.
Powiedziałaś o tym, że z tym festiwalem bardzo mocno związany jest Teatr Witkacego. W zasadzie jest chyba jednym z takich dobrych duchów tego festiwalu. I w tym roku także Teatr Witkacego przygotuje coś specjalnego.
Tak, będziemy gościć w teatrze. Tam będzie się odbywała uroczysta sesja Rady Miasta, dlatego że 90-lecie praw miejskich, w związku z tym i sesja będzie temu poświęcona. I będzie tam koncert, który to przygotowali dla nas aktorzy Teatru Witkacego. To będzie troszkę historii teatru, ale też chyba historii miasta, ponieważ w spektaklach, które są grane w teatrze, są również takie, które dotyczą historii miasta. Są oczywiście poświęcone ich patronowi, który z miastem Zakopane też był związany i wszyscy go znają, czyli Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi, ale także będą te piosenki zakopiańskie z Człapówek czy z Na Przełęczy. Więc myślę, że to będzie bardzo dobry koncert z okazji jubileuszu.
To tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o program tego festiwalu. Po więcej odsyłamy Państwa do internetu. Festiwal się rozpoczyna?
Dokładnie 18 października, z prologiem 7 oczywiście.
I jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałam Cię zapytać, jak zapowiada się jesień w Zakopanem? Co przed nami z takich rzeczy większych? Ale dobrze, jeszcze muszę zapytać o to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, no bo sporo się działo. Ten wrzesień był bardzo bogaty w wydarzenia.
Tak, mieliśmy bardzo piękne dwa festiwale. Jeden festiwal Muzyka na Szczytach. To głównie spotkania przy muzyce kameralnej, przy muzyce klasycznej. Były prawykonania różnych utworów, ale także drugie wydarzenie fantastyczne, organizowane przez Teatr Witkacego przy wsparciu też miasta Zakopane, Pępek Świata. No i dla nas najważniejsze, otworzyliśmy centrum komunikacyjne. Można już w pięknym miejscu wysiąść w Zakopanem. I co dla kultury, moim zdaniem, bardzo ważne, w tym centrum znajdują się dwa wspaniałe miejsca. Jedno to jest mediateka prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną, natomiast drugie to stacja kultura, czyli miejsce wystawiennicze, Centrum Informacji Turystycznej, ale również klub muzyczny Kultura Cafe, w którym myślę, że wiele koncertów i spotkań ciekawych będzie się odbywać.
Ja bym zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz, jak ciekawie może się objawiać w cudzysłowie kultura w przestrzeni publicznej. I zwróciłabym uwagę na rzecz w teorii może niezbyt ciekawą, a jednak bardzo ciekawą, czyli nawiaty przystankowe, które zostały ozdobione zdjęciami z archiwum czy ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.
Tak, to jest bardzo piękny pomysł i te zdjęcia archiwalne Zakopanego są naprawdę urocze. One nam cały czas podczas jubileuszu towarzyszą, a będą towarzyszyć również właśnie w czasie festiwalu, bowiem między innymi podczas konferencji popularno-naukowej będzie też taki referat właśnie Zakopane na fotografiach, więc zobaczymy też stare fotografie miasta, jak to kiedyś pod tym Giewontem było.
Wyczekujemy też otwarcia Muzeum Palas. Kiedy konkretnie?
Już wkrótce. Prace remontowe są już bardzo zaawansowane. Zwłaszcza na zewnątrz widać pięknie, jak ten budynek wraca do swojej świetności. A wiem też, że trwają prace merytoryczne nad scenariuszem. Są zbierane pamiątki od mieszkańców, więc już niebawem to muzeum będzie także do zobaczenia w Zakopane.
I na Muzeum Narciarstwa jeszcze czekamy. Ale rozumiem, że to jest jeszcze dłuższa perspektywa.
Tak, ale cieszy to, że jest już miejsce, że jest idea, że już zaczęło się dziać w tym kierunku, żeby to muzeum powstało.
No właśnie, czyli czekamy. Joanno, bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu, studiu Radia Kraków Kultura. Odsyłamy Państwa.
Zapraszamy
do programu festiwalu Inspirowane Górami. Warto się tam pojawić pod Giewontem, pod Tatrami, żeby się spotkać i porozmawiać. Do usłyszenia i do zobaczenia w Zakopanem. Joanna Staszak,
dziękuję
naczelniczka
bardzo
Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Zakopanem. Ja także dziękuję za uwagę. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska.